Ewangelii słyszymy dalszy ciąg dramatycznej dyskusji, polemiki, jaką Jezus prowadzi z osaczającymi Go Żydami, uczonymi w Piśmie i faryzeuszami. I co najbardziej smuci, że te dzisiejsze słowa z Ewangelii skierowane są do tych, którzy jednak uwierzyli. Ale jak się wydaje, uwierzyli tylko pozornie, częściowo, bardzo powierzchownie. To właśnie do nich, którzy jednak otwarli się na Jego naukę, Jezus mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Jak słyszeliśmy, oni spierają się nie o prawdę, ale o wolność, zapominając, że u podstaw wolności jest prawda. Jezus mówi: poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Trzeba te słowa odczytać w kontekście innego zdania, które również notuje ewangelista Jan. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jeśli zestawimy te dwa zdania, które wypowiedział Jezus, staje się oczywiste, że podstawą prawdziwej wolności jest poznanie Jezusa Chrystusa. Jest uznanie Go Bogiem i Zbawicielem. On jest prawdą odwieczną. On jest Słowem Ojca, które stało się ciałem. Słowo prawdy, które przyszło na ziemię. Jezus chce, aby Jego słuchacze, zarówno Żydzi, o których mówi Ewangelia, jak i ludzie wszystkich czasów, Jezus chce, by poznali Go jako Boga, jako Mesjasza, jako Zbawiciela i przez to osiągnęli stan wolności dzieci Boży. Jego adwersarze z dzisiejszej Ewangelii zdają się tego nie rozumieć. Myślą jedynie o wolności, którą, jak sądzą, daje im przynależność do narodu wybranego. My nigdy nie byliśmy zniewoleni. My zawsze byliśmy wolni, bo jesteśmy dziećmi Abrahama. Już samo to w ich przekonaniu daje im gwarancję wolności. Czyż nie jest to grzech narodowej pychy? Czy czasem nam też taki grzech nie grozi? Przekonania, że sama przynależność do określonego narodu daje nam już jakieś przywileje. Nie tylko oni, ale wielu ludzi w każdym pokoleniu i czasie nie potrafi otworzyć się na prawdę. Prawdę pisaną z dużej litery. Czyli Boga, który jest prawdą. Nie potrafią ludzie otworzyć się na prawdę, która zdaje się być oczywista, dotykalna, osobowa. Chrystus jest tą prawdą. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że aby poznać prawdę, przyjąć ją, potrzeba dobrej woli. Nie ma woli, by przyjąć tę prawdę. Można ją poznać, można ją rozumieć, można o niej czytać. Ale to jeszcze za mało. Trzeba ją po prostu przyjąć, uczynić własną, uczynić normą swojego życia. Natomiast w sytuacji, kiedy człowiek zna i rozumie treść tej prawdy, ale jej nie przyjmuje, bo nie chce przyjąć, to jest to oczywiste sprzeciwianie się prawdzie Bożego objawienia. To mówiąc inaczej, to grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Duchowi, który jest duchem prawdy. Bo jak znowu pisze nasz ewangelista Jan, którego tak często w tych dniach końca Wielkiego Postu cytujemy, a Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Pocieszyciel, Duch Prawdy. Kto Ktoś, kto nie chce przyjąć prawdy, sprzeciwia się Duchowi Świętemu. To jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Grzech, o którym Jezus powiedział, że nie będzie odpuszczony. Nie dlatego nie będzie odpuszczony, że Bóg nie może takiego grzechu odpuścić. Bóg jest wszechmocny. Ale dlatego, że człowiek nie chce przyjąć daru Bożego miłosierdzia. Nie chce wpuścić Bożego światła do swojego serca. Zatrzasnął się od środka i choć dusi się w tym zamknięciu, to jednak mówi nie. I to jest dramatyczny problem ludzkiej wolności. Wczoraj po wykładzie ktoś postawił właśnie pytanie, jak to jest z tą wolnością, z tą wolną wolą człowieka. Warto przypomnieć, że wolna wola razem z rozumnością to są dwie cechy, które wyróżniają w sposób szczególny człowieka. To są dwie rzeczy, które odbijają w nas, są śladem naszego obrazu i podobieństwa do Boga. Bóg podzielił się swoją wolnością i swoim rozumem z człowiekiem. Wolność i rozum to są dwa atrybuty, które nas upodabniają do Boga. Jest takie francuskie przysłowie: L'amour, c'est l'enfant de la liberté. Miłość jest dzieckiem wolności. I tak jak ogień potrzebuje paliwa, aby mógł się palić i świecić, tak miłość potrzebuje wolności. Nie można zmusić kogoś do kochania. Żona nie może przyłożyć mężowi nóż do gardła i powiedzieć: kochaj mnie. W sensie więzi emocjonalnej. Nie da się tak. Bywa czasem, że wskutek różnego rodzaju manipulacji, wprost czy pośrednio, próbuje się na kimś wymusić przywiązanie. Ale to nie będzie miłość, to będzie co najwyżej przywiązanie, to będzie jakaś uległość, jakaś zależność. Czasem bywa, że taką zależność wywołuje się przez uwiedzenie, poprzez jakąś manipulację albo uzależniające wychowanie. Zazdrośni o swoje dziecko rodzice, czasem matka, tak wychowuje, że właściwie dziecko jest kaleką na całe życie. Bez rodziców nie potrafi sobie poradzić w życiu, bo wszystko załatwiają rodzice. I rodzice czują się, że to dziecko jest skazane na nich. Oni go mają przy sobie i mają wrażenie, że ono je kocha. Gdyby mogli już potem z perspektywy wieczności, zapewne to widzą, zobaczyć, jaka ta miłość dziecka była. Czasem to już widać za życia. Jak dzieci pozbywają się starych rodziców jak zbędne meble. To nie jest miłość. To jest co najwyżej przywiązanie, zależność. Miłości nie można wymusić. Miłość jest darem, który można przyjąć albo odrzucić i wzgardzić. I dlatego miłość wymaga wolności, decyzji, wolnej woli, tego chcę. Właśnie w prawdziwej miłości wolność jest przestrzenią, w którą ona wchodzi jak do przytulnego, gościnnego pokoju i wypełnia ją sobą. Ale wolność to nie tylko możliwość robienia tego, co się chce. Tak często się definiuje, że wolność to możliwość wyboru, możliwość działania, robienia tego, co człowiek chce. To jest swawola, to jest swoboda. To jest tylko pewne podobieństwo wolności. Kardynał Karol Wojtyła i potem jako papież wiele razy w swoim nauczaniu podkreśla, że prawdziwa wolność to możliwość wybierania dobra. Po to nam Pan Bóg dał wolną wolę, abyśmy wybierali dobro. Jeżeli człowiek wybiera zło, To nie jest to prawdziwa wolność. Z istoty wolność jest ukierunkowana na dobro, na piękno, o którym informuje prawda. A więc wolność i prawda są nierozłączne. Bez prawdy wolność jest ślepa. Bez prawdy wolność jest jak ślepiec, który porusza się w przestrzeni, której nie zna. Opiera się na pozorach. Może sięgnąć po pigułkę, która wydaje mu się, że jest lekarstwem, a ponieważ nie widzi, nie zna, może sięgnąć po truciznę, która będzie śmiertelna. Może sobie zrobić krzywdę. Tak samo człowiek, który posługuje się wolnością bez prawdy, bez rozeznania rzeczywistości, może sobie i innym wyrządzić wiele zła. Wolność i prawda. Dwie nierozłączne wartości, które są gwarancją szczęścia człowieka i jego rozwoju. I tu na marginesie warto powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Sługa Boży ksiądz Franciszek Blachnicki, którego miałem okazję osobiście znać i spotykać wielokrotnie, zwłaszcza w Krościenku nad Dunajcem, kiedy wybuchł stan wojenny w Polsce i mówiono do księdza Blachnickiego, co zrobić, aby Polska była wolna, żeby Polacy byli wolni. Ksiądz Blachnicki powiedział, to nie tak. Trzeba odwrócić problem. Najpierw Polacy muszą być wolni, aby Polska była wolna. To, że Polska będzie wolna w sensie politycznym, nie oznacza, że obywatele, że Polacy będą wolni. Człowiek w kraju wolnym może być zniewolony swoimi nałogami, swoimi przywiązaniami, swoim złym używaniem wolności. Czyż tego problemu nie doświadczamy tutaj? Jak powiedziałem, Pan Bóg obdarzył każdego człowieka wolną wolą i rozumem. To są te dwa atrybuty, dwie cechy, które sprawiają, że człowiek jest podobny do Boga, jest Jego obrazem i podobieństwem. Ale Bóg jest miłością, a zatem kocha w sposób absolutnie nieograniczony. I w tej swojej nieograniczonej, nieskończonej miłości Pan Bóg daje w sposób nieodwołalny. Prawdziwa miłość obdarowuje. Bóg obdarowuje w sposób nieodwołalny, a zatem nie cofa swojego raz danego daru, nawet jeśli ten dar zostanie źle użyty. Nawet jeżeli ten dar wolnej woli i rozumu człowiek używa, obrażając Pana Boga, czy sobie robiąc krzywdę. Pan Bóg tego nie cofa, bo w ten sposób kwestionowałby swoją wolność, kwestionowałby miłość, jaką człowieka obdarzył w sposób bezwarunkowy, ufając, że człowiek zrobi dobry użytek z tego, co mu zostało dane. Można powiedzieć, że ta Boża miłość jest naprawdę szalona. To jest szaleństwo Pana Boga, który wszystko ryzykuje, dając człowiekowi wolność i dając rozum, które tak często są wykorzystywane przeciwko Bogu i przeciwko człowiekowi. I kiedy człowiek w swojej głupocie bawi się swoją wolnością, jak odbezpieczonym granatem, który wybuchnie w najmniej oczekiwanym momencie, to Bóg mocą swojej opatrzności na różne sposoby próbuje oddziaływać na wolną wolę człowieka, ale jej nie cofa, nie zawiesza, ale tylko próbuje nakierować. To jest tak jak dziecko, które biegnie i rodzic z tyłu zabezpiecza, żeby nie upadło, żeby nie pobiegło gdzieś tam, gdzie nie powinno. Ale nie zatrzymuje tego dziecka, nie wiąże go i nie ruszaj się. Idź, ucz się chodzić, a ja cię ubezpieczam. No ale kiedy dziecko lekceważy te ubezpieczenia, te zabezpieczenia ze strony rodziców, czasem trzeba użyć także i brutalniejszych środków. I czasem Pan Bóg, żeby nakłonić wolę człowieka, posługuje się też i karą, i nieszczęściem, i cierpieniem, o czym już mówiliśmy. Ale nigdy nie kapituluje w trosce o człowieka. Ale jeśli on jest zaślepiony, zamknięty na światło prawdy, uparcie podtrzymuje swój wybór przeciwko Bogu, to Pan Bóg taką decyzję szanuje, bo kocha człowieka. I można powiedzieć, że to jest dowód, jak bardzo Pan Bóg nas kocha, że szanuje naszą wolność, że pozwala nam grzeszyć, pozwala nam buntować się przeciwko sobie samemu. Jak bardzo nas kocha. Kiedyś Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, to było właściwie ostatnie już przemówienie papieża, jako wtedy początkujący kleryk w Sandomierzu w 79 roku, miałem okazję słyszeć te słowa, jak papież takim zmęczonym, zachrypniętym głosem mówił na krakowskich błoniach 10 czerwca 79 roku. Czy można odepchnąć to wszystko? Czy można powiedzieć nie? Czy można odrzucić Chrystusa i wszystko to, co On wniósł w dzieje człowieka? Oczywiście, że można. Człowiek jest wolny. Człowiek może powiedzieć Bogu nie. Człowiek może powiedzieć Chrystusowi nie. Ale pytanie zasadnicze. Czy wolno? I w imię czego? Za jaką cenę wolno Bogu powiedzieć nie? Gdy w rozstrzygającym momencie ludzkiego życia, jakim jest przejście do wieczności, mimo że człowiek, jak wydaje się, ma wtedy szczególnie jasne widzenie całego swojego życia i tego, co jest przed nim, jeśli w tym rozstrzygającym momencie zejścia z tego świata człowiek nadal mówi Bogu nie, bo całe życie mówił Bogu nie, to sam skazuje się na wieczne potępienie. Staje się podobny diabłu, który jako Lucyfer, a więc jak łacińskie znaczenie tego słowa oznacza tego, który niesie światło, Lucemferre, niósł światło poznania przed Bogiem, a mimo to, wiedząc, kim jest Bóg, znając wspaniałość Bożą, popadł w pychę i powiedział Bogu: non serviam, nie będę służył. Sam sobie dam radę. Jeśli człowiek w podobny sposób mówi Bogu nie, skazuje się na całą wieczność. Bóg sankcjonuje jego wybór, choć jest to coś, co można nazwać cierpieniem Boga. I czy jest to porażka odkupieńczej Bożej miłości, że człowiek idzie na potępienie z własnego wyboru, na własne życzenie, gardząc wszelkimi środkami, jakimi Boża opatrzność chciała go wyrwać z tego dna upadku? Po ludzku biorąc, wydaje się, że tak, że Boża miłość poniosła klęskę. Ale w istocie jest to triumf Bożej sprawiedliwości, która, można by tak rzec, niejako wyczerpała wszystkie sposoby okazywania miłosierdzia. Miłość jest wieczna i konsekwencje odrzucenia miłości także są wieczne. I dlatego, choć kłóci się to czasem z naszą logiką, musimy zgodzić się na to, że potępienie, odrzucenie Boga mocą swojej wolności jest na całą wieczność. Piekło jest wieczne. Tego stanu nie sposób odwrócić. Chrystus objawia prawdę o Bogu. Objawia nam prawdę o miłosierdziu Boga. A człowiek albo przyjmie tę prawdę i staje się wolnym dzieckiem, albo się na nią zamyka. Tworzy własną wizję szczęścia. I na tym właśnie polega niewiara. Niewiara to brak dobrej woli przyjęcia prawdy, która zawsze przerasta ludzki rozum. chcieć wyczerpać całą prawdę, chcieć ją zrozumieć, chcieć ją poznać, prawdę, która ma źródło w Bogu, to tak jak próbować wypić całą wodę, jaka jest na świecie. To jest niemożliwe. Człowiek musi zgodzić się, że prawda jest większa od jego rozumu. Że my tylko widzimy rzeczywistość przez dziurkę od klucza. Nie widzimy całej rzeczywistości. Tę dopiero poznamy, mając udział we wszechwiedzy Boga w życiu wiecznym. W ziemskim życiu jesteśmy ograniczeni w naszym poznawaniu prawdy. I byłoby zarozumiałością i pychą twierdzić, że wszystko ja muszę poznać, muszę zrozumieć, muszę udowodnić, muszę wiedzieć. To byłaby głupota i pycha. I niewiara polega właśnie na tym braku gotowości do przyjęcia prawdy, nawet tej wycinkowej, jaka jest nam dostępna. Wiara to nie tylko odrzucenie prawdy o istnieniu Boga, bo to jest ateizm. Ale niewiara to także przywiązywanie się do własnej, fałszywej, nieopartej na Bożym objawieniu koncepcji Boga. Na budowanie swojej wiary na bazie jakichś własnych pomysłów, własnej wyobraźni czy pseudo-objawieniach, które nierzadko są efektem szatańskiego zwodzenia czy też pogoni za sensacją. Nie brakuje takich ludzi, którzy owszem wierzą, tylko nie w prawdę objawioną przez Boga, ale w jakąś własną religię, którą sobie tworzą, często na bazie jakichś prywatnych objawień ludzi niewiadomego autoramentu, ludzi, których Kościół nie rozpoznaje, nie potwierdza świętości ich życia, jak to mamy w przypadku chociażby ojca Papczyńskiego. Nierzadko bywa tak, że ludzie zafascynowani prywatnymi objawieniami ignorują Boże objawienie i nauczanie Kościoła, samo źródło prawdy, która od Boga pochodzi. Doskonale znają różne prywatne przesłania, ale nigdy w życiu w całości nie przeczytali nawet jednej Ewangelii. Bo po co? Bo objawienia są ważniejsze. I opowiadał mi jeden z biskupów taką historię, że otrzymał list od pewnego człowieka, w którym pisze on na temat dzienniczka świętej siostry Faustyny. I biskup mówi, czytając ten list, byłem z uznaniem dla tego człowieka, to był jakiś prosty rolnik, że tak dobrze zna dzienniczek, cytuje całe pasusy i snuje refleksje i bardzo głębokie, ale konkluzja listu była porażająca. Mniej więcej toczył ten wywód w ten sposób. Pan Jezus objawiał Faustynie, a więc to, co jest zawarte w dzienniczku, to są przecież słowa Pana Jezusa. Przestańmy więc we mszy świętej czytać Ewangelię, bo ciągle czytamy ją przez 2000 lat. Czas, żebyśmy zamiast Ewangelii we mszy świętej zaczęli czytać dzienniczek. Prywatne objawienie. Wprawdzie uznane przez Kościół, ale jednak prywatne objawienie. Siostry i bracia, może trzeba powiedzieć, że objawienie to publiczne, oficjalne, zawarte w Piśmie Świętym, w tradycji ojców Kościoła, jest objawieniem zamkniętym. I tak jak jest to powiedziane w Ewangelii, ani jedna jota, ani jedna kreska się nie zmieni. Żadne prywatne objawienie, choćby najwspanialsze, choćby najbardziej poruszające i wstrząsające, nic co do istoty nie wnosi do objawienia publicznego. Nic. Można sobie spokojnie to darować. Nie ma obowiązku, mówię to z całą świadomością i odpowiedzialnością, nie ma obowiązku wierzyć w prywatne objawienia, nawet jeśli one mają aprobatę Kościoła. Mamy obowiązek wierzyć Słowu Bożemu, który jest źródłem wiary, ostatecznym, jedynym źródłem wiary. I budując swoją wiarę na takiej właśnie cząstkowej prawdzie prywatnych objawień, wiele ryzykujemy, nadużywając swojej wolności, czasem wystawiając się na szatańskie mamienie, bo diabeł potrafi nawet i w dziedzinie pobożności całkiem namieszać. Jest mistrzem kłamstwa, które ma często pozór prawdy. Przecież to o szatanie święty Jan Apostoł pisze słowa Jezusa, że od początku był on zabójcą i wprawdzie nie wytrwał, bo prawdy w nim nie ma. Kiedy mówił kłamstwo, od siebie mówi, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. Zabójcą, kłamcą, ojcem kłamstwa. Trzeba też jeszcze odróżnić niewiarę w postaci ateizmu zawinionego od ateizmu niezawinionego. Są ateiści, którzy w Boga nie wierzą dlatego, bo tak chcą. I dla takich, jeśli kategorycznie i do chwili śmierci mówią nie, nie ma zbawienia. Ale są ateiści, którzy nie wierzą w Boga nie dlatego, że nie chcą, ale dlatego, że tak zostali wychowani, wyrośli w takiej kulturze, że nikt im o Bogu nie powiedział. Dla takich nie ma potępienia. Być może, jeśli żyją zgodnie z naturalnym dobrem, może Pan Bóg okaże miłosierdzie. Czas kończyć, ale słuchacie, drodzy Państwo, siostry i bracia, słuchacie z takim zaangażowaniem, że można stracić poczucie czasu. Dobrze, że ten zegar jest przed oczyma. Wiara, która jest oparta na prawdzie, jest wysiłkiem, wymaga ciągłego poszukiwania. Fides querens intellectum, powiada święty Anselm z Canterbury. Wiara poszukuje zrozumienia. Dlatego, jak jeden z ojców Kościoła, święty Augustyn, powiada: credo ut intelligas, uwierz, abyś poznał. Tak trzeba dopełnić to drugim aktem. Intellige ut credas, poznaj, abyś uwierzył. Wiara daje poznanie, ale dla wzmocnienia wiary potrzebne jest także zrozumienie tej wiary. Człowiek, który chce żyć w wolności dziecka Bożego, szuka Bożej prawdy, tę prawdę poznaje, rozwija swoją wiedzę na temat wiary, pogłębia swoją wiarę poprzez poznawanie, a im bardziej poznaje, tym głębiej wierzy. Im głębiej wierzy, tym bardziej poznaje. Ale wiara jest łaską, dlatego o łaskę wiary opartej na prawdzie trzeba się modlić. Tak jak czyni to poeta Roman Brandstetter w dramacie Dzień Gniewu następującymi słowami. O daj nam, Panie, natchnienie do wiary, albowiem wiara jest trudną twórczością, która wymaga czujności sumienia, ognia, pokory i woli, bez której nie ma modlitwy, ani nie ma skruchy i świadomości popełnionych grzechów. Bo wiara w Boga winna być tworzywem, w którym się człowiek cały wypowiada, jak malarz w barwie, jak poeta w słowie, jak kompozytor w układaniu dźwięków. Każdy z nas musi tę wiarę kształtować według wymogów swojej twórczej woli, według potrzeby swej osobowości. I ten wysiłek nawet nie wystarczy, bo chcąc naprawdę w pełni wierzyć w Boga, musimy stać się artystami wiary i nieustannie tę wiarę zdobywać i wciąż od nowa zdobywać jej głębie, jak zdobywamy nowe słowo w wierszu, jak zdobywamy nowy dźwięk w muzyce i nowe barwy na płótnie obrazu. Każda rutyna i każda maniera są śmiercią wiary i śmiercią sumienia. O daj nam, Panie, natchnienie do wiary.